Tak, to jeden z najlepszych głosów dziś. Anna Netrebko. Jak już mówiłem, trochę mi podpadła śpiewaniem dla Putina, ale to nie zabiera jej pięknego głosu. A my niestety wracamy już na sam koniec naszego poranka do smutnej rzeczywistości. Z tym, że z polityki polsko-izraelskiej przenosimy się na politykę globalną, bo będziemy mówić o GMO. A naszymi gośćmi są Jarosław Sachajko, ruch Kukiz15, przewodniczący Komisji Rolnictwa naszego polskiego Sejmu. Dzień dobry. I pan profesor Jacek Nowak, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.
Dzień dobry.
No, czy aż koalicja musi powstać, żeby chronić polską wieś? Ona jest zagrożona, panie profesorze?
No, tak to wynika z układu, jakby to powiedzieć, i rozkładu sił. Pamiętajmy, że nasze rolnictwo i interes konsumentów, i nie tylko, i to jest strategiczny interes Polski, przed uprawami, powtarzam, przed uwalnianiem do środowiska GMO, czyli przed uprawami genetycznie modyfikowanych roślin, chroni w tej chwili jedynie rozporządzenie, właściwie dwa rozporządzenia Rady Ministrów co roku wznawiane, ale one nie są obowiązkowe. One są, powiedzmy, teraz jest taka strategia rządu, zresztą od lat podtrzymywana, żeby Polska była wolna od upraw GMO, ale niech zmieni się rząd, niech zmieni się strategia rządu, nic nas, Polaków, rolników i konsumentów nie będzie chroniło przed GMO. Dlatego ta ustawa, która w tej chwili, to jest ustawa o zmianie ustawy o GMO, jest procedowana w Sejmie, jest tak niesłychanie ważna, bo wprowadza dodatkowe warunki, które mają nam, nas i rolników i konsumentów chronić przed uprawami GMO, a przynajmniej stworzyć tak trudne warunki do spełnienia, żeby to w praktyce nie opłacało się.
A jak wygląda parlamentarna rzeczywistość tego, o czym mówi pan profesor, pan poseł Jarosław Sachajko?
No, wygląda ona tak średnio dobrze. No, tu zależy od tego, co będzie na najbliższym Sejmie, bo 6 lutego będą rozpatrywane poprawki, które złożyłem do tej ustawy. Na wstępie chciałem powiedzieć, że część poprawek, które złożyłem, które zostały przygotowane przez stronę społeczną, przez obywateli, przez Polaków, została przyjęta. 6 poprawek zostało przyjętych, w tym jedna dosyć taka kluczowa. 10-krotnie w stosunku do pierwotnego projektu rządowego zwiększyliśmy obszar ochronny. Z jakichś powodów rząd chciał, aby ten obszar ochronny był tylko 3-kilometrowy. Udało się, że jest teraz 10-kilometrowy. Ale nie została przyjęta druga kluczowa poprawka, która mówiłaby o ubezpieczeniach. Bo załóżmy, że z jakichś powodów, w jakiś sposób ktoś rozpocznie uprawy GMO w Polsce, jeżeli on zanieczyści obszary sąsiednie, to ci rolnicy ekologiczni, wszyscy rolnicy zostają sami z tym potwornym problemem. Dlatego apelujemy i to jest taki pomysł nie tylko nasz, bo akurat nie podsunął nam ten pomysł prawnik francuski o tym, aby jeżeli ktoś chce uprawiać GMO, to niech się ubezpieczy od szkód, jakie może dokonać u sąsiadów. No i ta poprawka nie została podczas pierwszego procedowania w komisji przyjęta. Ja złożyłem ją w drugim czytaniu i 6 lutego będziemy rozpatrywali tę poprawkę. I mam nadzieję, że taki rozsądek jednak przyjdzie do posłów i tę kluczową poprawkę przyjmą.
Panie profesorze, a wróćmy jeszcze do początków. Dlaczego tak boimy się GMO?
Dlaczego boimy się GMO? Mam nadzieję, że część przynajmniej z państwa ma obraz przekazany przez, akurat to byli producenci francuscy z Argentyny. W Argentynie jest narodowa katastrofa, zarówno jeśli chodzi o zanieczyszczenie, degradację środowiska, ale przede wszystkim niesamowita liczba chorych dzieci i osób dorosłych. Proszę sobie wyobrazić całe tysiące kilometrów, setki szkół wręcz z uczniami wewnątrz, bądź na zewnątrz, jeżeli jest przerwa, opryskiwana przede wszystkim tym herbicydem najbardziej stosowanych przy uprawach GMO, Roundupem, którego czynny składnik zwany glifosatem został zaklasyfikowany już parę lat temu jako prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Akurat w Europie jest dopuszczona inna grupa genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych, które produkują w sobie pestycyd, w skrócie zwany BT od nazwy bakterii Bacillus thuringiensis, z której został ten gen wstawiony następnie do genomu kukurydzy wzięty. Ale proszę sobie wyobrazić, że po takiej uprawie kukurydzy z tym genem, który produkuje pestycyd w każdej swojej komórce, może pozostać w polu około 4 razy więcej pozostałości tego pestycydu w glebie niż po uprawach konwencjonalnych. A to nie jest obojętne dla gleby, dla organizmów glebowych, dla jakości gleby. I to pozostaje wbrew początkowym przypuszczeniom nie kilka tygodni czy parę miesięcy. To pozostaje do następnego sezonu. Co więcej, badania kanadyjskie wykazały niesamowite narażenie na tę toksynę również ludzi żyjących w okolicach, gdzie uprawia się właśnie rośliny z tym genem BT. I tu mam przed sobą wyniki badań kanadyjskich sprzed paru lat, gdzie stwierdzono, że pozostałości, produkt rozpadu tego
BT.
Tak. Glufosynatu. W tej chwili mówię o glufosynacie, już nie o BT, tylko ale o BT również. Znaleziono u 100% ciężarnych i ich nienarodzonych dzieci oraz u 67% kobiet niebędących w ciąży. Proszę zauważyć, jak zagrożone są właśnie te najbardziej.
Ale z czego wynika taka ofensywa?
U 93% z kolei BT znaleziono.
Z czego, panowie, ciężarnych. Z czego, bo jesteście fachowcami, z czego wynika ta ofensywa GMO? Czy to jest chciwość? Czy to jest jakiś spisek? Z czego to wynika, pan poseł Sachajko?
Ja przypuszczam,
ja bym tutaj nie chciał teorii spiskowych daleko snuć, ale to jest po prostu chciwość korporacji. Korporacje, chcąc jeszcze więcej pieniędzy zarobić i wziąć rolników, a właściwie całe społeczeństwa, swoje kleszcze, po prostu wprowadzają różne regulacje ułatwiające, umożliwiające używanie GMO. I ja tu o dwóch jeszcze rzeczach chciałem powiedzieć, bo nie wiem, dlaczego akurat nie obecny rząd, obecne Ministerstwo Rolnictwa tak jakoś jest zaprzyjaźnione z tym GMO, bo są dwie regulacje, jeszcze dwie ustawy. Przygotowaliśmy również ze stroną społeczną ustawę o pozytywnym znakowaniu żywności na nieobecność GMO. W 9 krajach w Unii Europejskiej takie regulacje są. Z jakiegoś powodu polski rząd blokuje wejście w życie takiej ustawy w Polsce. Obywatele, idąc do sklepu, chcieliby wiedzieć, czy dane mięso jest wyprodukowane przy użyciu GMO, czy nie. No i możemy powiedzieć, że nie wiem, 90% kurczaków, jak nie 100, jest wyprodukowane przy użyciu soi genetycznie modyfikowanej. Podobnie jest z wieprzowiną. Tak samo pełno GMO.
Przemysłowo hodowane.
Tak, te przemysłowo hodowane. I teraz to jest po prostu coś zatrważającego. Dlaczego na to pozwalamy? Przygotowaliśmy ustawę o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach. Tak, żeby stworzyć rynek, dlatego aby polscy rolnicy produkowali białko i aby te duże mieszalnie pasz, które często są w niepolskich rękach, musiały kupować od Polaków te rośliny wysokobiałkowe, jak również i soję, bo w Polsce możemy z powodzeniem uprawiać soję, która dobrze plonuje, bo to jest 4 czy 5 ton z hektara można uzyskać, więc to jest bardzo dobry plon i zysk dla polskich rolników, tylko rolnicy mówią, nie mają komu później tego sprzedać. No i dalej polski rząd już 2 lata, ten rząd obecny, rząd PiSu, blokuje wejście w życie również tej ustawy. Ona przeszła już notyfikację, jest to druk 2220 i moglibyśmy to uchwalić, aby w jakim kimś tam, ja nie mówię od jutra, nie mówię w przyszłym roku, ale żebyśmy dochodzili do tego, żeby w polscy rolnicy zarabiali na tym. Ja powiem, że to jest prawie 5 miliardów złotych, które Polacy, bo to obywatele polscy, płacą za soję genetycznie modyfikowaną i wspomagają rolników amerykańskich, argentyńskich, brazylijskich, zamiast te pieniądze pozostawić w Polsce. Jest to po prostu coś zatrważającego i tu była taka prośba do obywateli, aby zwracać się do swoich polityków PiSu, aby te dwie ustawy jak najszybciej uchwalić, bo one są dla ludzi, dla Polaków. No, coś niebywałego.
I tak na koniec zapytam pana profesora, jako taki naiwny konsument, ciągle myślę o tym, że polska wieś i polskie rolnictwo jest ekologiczne. Czy jestem w błędzie?
Absolutnie nie. Ale to dotyczy przede wszystkim drobnych i średnich gospodarstw tradycyjnych.
Dzięki temu, że taką strukturę mamy po PRL-u.
Dzięki temu, że mamy taką strukturę, przecież to sami rolnicy i specjaliści z zachodnich krajów mówią, że mamy najlepszą strukturę do po prostu wytwarzania żywności o najlepszej jakości i utrzymania nadal dobrej jakości najważniejszych zasobów naturalnych, jakimi są gleby i bogactwo gatunkowe uprawianych roślin i hodowanych raz zwierząt. To jest niesamowita wartość, bogactwo, i to docenia na przykład rolnik ekologiczny, lord brytyjski, były doradca następcy tronu, który większość czy pół roku co najmniej przebywa w Polsce, widząc, co Anglia utraciła.
Anglia wycięła już swoje lasy. A teraz.
Ale nie tylko to. Bo ja przypomnę coś takiego. FAO ogłosiła raz i tylko raz 3 lata temu, że jeśli nadal będzie taka degradacja gleb, to w ciągu 60 lat zniknie wierzchnia warstwa gleby i będzie katastrofa na skali światowej. A degradacja, pierwsza, jako pierwszoplanową przyczynę, uważają znaczne stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, czyli tak. Rolnictwo konwencjonalne i transgeniczne z GMO.
Bardzo dziękuję. No to jest tak ważny temat, że będziemy do niego wracać w kolejne wtorki na pewno, kiedy będę prowadził poranki Radia Wnet, ale myślę, że koledzy również będą się tym zajmować. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa naszego Sejmu, i pan profesor Jacek Nowak, doradca Międzynarodowej Koalicji dla Obrony Polskiej Wsi. Do Obrony Polskiej Wsi. Bardzo dziękuję. Ochrony Polskiej Wsi. Bardzo dziękuję. To dopiero zaczęliśmy ten temat, ale będziemy go kontynuować. Zresztą w Radiu Wnet ten temat jest ciągle obecny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I jeszcze krótkie przypomnienie historyczne. Krzysztof Jabłonka, historyk Radia Wnet. No, pokój w Budziszynie, 1000 lat, proszę.
Równo dzisiaj. Tak. Dlatego też jesteśmy jedną z nielicznych stacji, a może w ogóle nieliczną na antenie, która odnotowuje ten skromny 1000-letni fakt. 30 stycznia posłowie cesarza rzymsko-niemieckiego Henryka II zawarli pokój osobiście z Bolesławem Chrobrym na zamku, jego zamku w Budziszynie. No i o tym pokoju naoczny świadek, prawdopodobnie był też tam, biskup meseburski Titmar napisał: i zawarliśmy taki pokój, jako się w tej sytuacji dało zawrzeć, a nie taki, jaki być powinien. Co oznacza, że pokój w Budziszynie zawarty był na warunkach warunkach samego Chrobrego.
Dziękuję bardzo. I to tak na koniec jeszcze przygotowaliśmy dla państwa cukiereczek historyczny. Krzysztof Jabłonka, historyk naszego Radia Wnet.
W środę o 17:00 ciąg dalszy na temat pokoju w Budziszynie.
Wspaniale.
Rocznicowe.
Proszę słuchać.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. A my tak, przy wtórze Three Days Grace, Pain, to będzie ostre uderzenie. Przy wtórze tej muzyki żegnamy się. Poranek zrealizował Karol Smyk, a przygotował Łukasz Jankowski. Prowadził Witold Gadowski. Dobrego dnia.